Dzisiaj wszystko dzieje się bardzo powoli. Głos będzie docierać do Was po odbiciu od księżyca. Przy tej temperaturze trochę są zwolnione reakcje, czego dowodem jest trochę stłuczek, do których prawie że doszło, a niektóre rzeczywiście doszły do skutku. Także jeźdźmy ostrożnie, zwłaszcza na taką odległość jak 500 kilometrów, aż pod ukraińską granicę. Ale cóż, przed nami jeszcze ten wykład. Nie wiem, ile czasu mi dajecie, ile przeżyjecie. Minut 20, 25, pół godziny, tak? Teraz tak mówicie, dobrze. Spotkało się dwóch chrześcijan. Byli to mężczyźni. Usiedli przy stoliku. Zamówili kawę, ale mieli problem, o czym tu rozmawiać. Może panie nie miałyby takiego problemu, ale panowie zawsze we wszystkim szukają celu, tak? Po co? O czym tu rozmawiać? Kiedyś było o czym rozmawiać, bo jeden z nich zapoznał drugiego z Ewangelią, później pomagał mu poznawać pierwsze prawdy o Bogu. Ale teraz ten drugi już wszystko wie, zwrócił swoje życie w stronę Chrystusa. Duch Święty zbudował w nim wszystkie podstawowe przekonania, więc o czym tu jeszcze rozmawiać? Oczywiście zawsze można rozmawiać o tym, gdzie kto wybiera się na wakacje, jaką rybę kto ostatnio złowił, o pracy, który dostał, albo co słychać u kogo w samochodzie. Ale do tego wszystkiego nie trzeba być chrześcijaninem. O czym tu rozmawiać w tym temacie, skoro jeden i drugi już zwrócił swoje życie w stronę Chrystusa? A jednak, jak się dobrze przyjrzeć, to temat się dopiero zaczyna. Dlaczego? Ze względu na pewne pragnienie Boga, które jest Jego największym pragnieniem. Bóg ma swoje pragnienia, Bóg czegoś pragnie, jest przecież osobą, jest Ojcem. Pisze o tym pragnieniu Paweł Apostoł do swojego ucznia Tymoteusza w pierwszym liście do niego, 2:4. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Kontekst wskazuje, że jest to największe pragnienie Boga, by ludzie zostali zbawieni, czyli spędzili wieczność w zupełnie innym miejscu przeznaczenia niż to, do którego obecnie zmierzają, by spędzili wieczność z Nim, z Bogiem, a nie z dala od Niego. I to jest największe pragnienie Boga. Po to też Chrystus przyszedł na ziemię, tak mówił o sobie. Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Oczywiście któryś chrześcijanin może powiedzieć, co mnie to obchodzi. Ja mam swoje życie, swoje problemy, swoje zainteresowania. Co mnie to obchodzi, że pragnieniem Bożym jest największym? A jednak, skoro Bóg się tym najbardziej interesuje, czyż nie oznacza to, że jest to najciekawszy temat, jaki może istnieć? Czy Bóg, który jest doskonale mądry, mający wszelkie możliwości, wszechmogący, może zajmować się czym chce? Skoro On się tym najbardziej interesuje, czyż nie musi to być najciekawszy temat, jaki istnieje? Bóg nie interesuje się przede wszystkim tym, jaką rybę można gdzie złowić, chociaż mógłby złowić największą. Nie interesuje się przede wszystkim piłką nożną, chociaż mógłby być najlepszym strzelcem wszechczasów, czy jakąkolwiek inną karierą. Bóg nie interesuje się nawet najbardziej tym, co by tu najpiękniejszego stworzyć. bo na to ma przecież pełne możliwości, tak? Można by coś najpiękniejszego stworzyć i potem na to patrzeć, podziwiać, ale pięknie coś stworzyłem, tak? Tak jak artysta, malarz namalował najpiękniejszą istotę i może to podziwiać, albo artysta krajobrazu zbudował najpiękniejszą budowlę, obsadził najpiękniejszymi roślinami, a Bóg interesuje się jednak przede wszystkim tym, jakby tu zbawić ludzi. Jak tu uratować ludzi od nieciekawego, a w zasadzie tragicznego losu, jaki sami sobie gotują przez swoje wybory. Skoro On sam, który posiada wszelką mądrość i moc, uznaje to za najciekawsze, czym można by się zajmować, czy nie przydałaby się odrobina pokory i zaufania z naszej strony, by też uznać, że to jest najważniejsze. Coś wypełniającego nasze życie tym, co najbardziej ciekawe. Chyba że ktoś z nas wymyśli coś tak ciekawego, nawet bardziej ciekawego niż Bóg to wymyślił. Popatrzmy jeszcze raz na ten wers z pierwszego listu do Tymoteusza 2:4. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Daj przyzwolenie Duchowi Świętemu, aby te słowa mógł zaszczepić w twoim sercu to przekonanie, by zmieniło się twoje myślenie i by to właśnie stało się również twoim największym zainteresowaniem. Niezależnie od tego, co myśli sobie o tym świat, świat przemija ze swoimi wartościami, a Bóg trwa wiecznie. Więc siedzi sobie dwóch chrześcijan przy stoliku i otwiera się przed nimi najbardziej fascynujący świat, temat, który Boga najbardziej interesuje. Jak to zrobić, żeby ludzie byli zbawieni? Czyż może być ciekawszy czy ważniejszy temat dla Kościoła i w Kościele? No nie może, tak? Ale jednym z podtematów w tym temacie są przeszkody w tym, żeby ludzie poznawali tą najważniejszą wiadomość, jaka istnieje, Ewangelię. A wśród przeszkód w tym, żeby ludzie poznawali Ewangelię, są też pewne szczególne przeszkody, przeszkody po naszej stronie, tak? Przeszkody, którym my jesteśmy winni, właśnie by ludzie poznawali Chrystusa. I o jednej z takich przeszkód dzisiaj szczególnie jest ona pokazana właśnie w modlitwie Ojcze Nasz, którą ostatnio omawiamy i jesteśmy przy zdaniu z tej modlitwy. Popatrzmy, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Słowa bardziej znane jako nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Przegrana walka z pokusami w naszym życiu jest jedną z największych przeszkód w tym, aby Bóg mógł nas używać, aby przez nas inni ludzie mogli poznawać Ewangelię, tak? I ci, którzy chcą, którzy zaufają, by byli zbawieni. I właśnie ten fragment modlitwy Ojcze Nasz, uchwycony w kontekście, jest instrukcją. Jest instrukcją, jak doświadczać zwycięstwa nad pokusami. Boże, nie wódź nas na pokuszenie, zbaw nas od złego. Dosłowne tłumaczenie tego pierwszego zdania z języka oryginalnego greckiego brzmi: nie wprowadź nas w pokusę. Tak, tak podaje grecko-polska interlinia. Więc to, jak te słowa są powszechnie znane, nie wódź nas na pokuszenie, jest bliższe oryginałowi niż właśnie tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Ta starsza wersja, popularnie znana jest, jest bardziej bliska oryginałowi, tak? A więc nie wprowadź nas w pokusę. Ale co mówią nam te słowa nie wódź nas na pokuszenie albo nie wprowadź nas w pokuszenie, w pokusę? Oznaczają, że Bóg czasami celowo wprowadza albo stawia człowieka przed pokusą i nie chroni go przed nią, chociaż mógłby. Oczywiście powstaje wielkie pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg tak robi? Dlaczego czasami stawia człowieka przed pokusą, nie chroni? Przecież Jemu zależy, byśmy wygrywali z pokusami. Popatrzmy na pewne wydarzenie, które jest przykładem tego, jak Bóg wprowadza kogoś w pokuszenie. Ewangelia Marka 14:29 i następne wybrane wersy. Piotr mówi, apostoł, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Jedna ze służących najwyższego kapłana przypatrzyła mu się i rzekła, i tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc, nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus i wybuchnął płaczem. Co Piotr myślał o sobie, zanim zaparł się Jezusa? Był pewny siebie. Był pewny, że nie wyprze się Chrystusa. Nawet gdy Jezus wykazał mu, czy wskazał mu prawdę o nim, że nie da rady, nie przyjął tej prawdy o sobie, był pewny siebie. Jednak na końcu tej historii myślał już inaczej, tak? Gorzko płakał, przekonał się, że Jezus miał rację, że nie był w stanie. Po co Bóg dopuścił tą sytuację? Aby Piotr mógł zobaczyć prawdę o sobie, że sam o własnych siłach nie jest w stanie zwyciężyć. Bóg dopuszcza takie sytuacje. Bóg wystawia człowieka na pokuszenie w pewnej konkretnej okoliczności, gdy człowiekowi wydaje się, że sam sobie z pokusami poradzi. Bóg celowo dopuszcza takie sytuacje tak długo, aż człowiek pozna prawdę o sobie, że sam nie da rady. Co w takim razie oznaczają słowa modlitwy nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego? Boże, nie musisz mi już udowadniać, że nie potrafię zwyciężyć. Już to wiem i nie potrzebuję żadnych sytuacji następnych, żeby się o tym przekonać. Już to wiem. Zdaję sobie sprawę, że bez Twojej pomocy nie dam rady. Zdaję się na Ciebie, abyś mnie od tego wybawił. Takie poznanie jest nam bardzo potrzebne, abyśmy realistycznie poznali swoje możliwości, a raczej niemożliwości. Czy nie da się tej prawdy poznać bez takich przykrych doświadczeń, jakie spotkały Piotra, apostoła? Da się. Można uwierzyć na słowo Bogu. Bóg wyraźnie nam objawia przez swoje słowo tą prawdę o nas. Popatrzmy, list do Rzymian, 7:21 i dalsze wersy. Stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym, w członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Prawo grzechu to jedno z praw natury człowieka, pokazujących pewne fakty o nas, jak my funkcjonujemy. I co mówi to prawo? Gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Gdy przychodzi jakieś dobre pragnienie, automatycznie narzuca się złe. Tak? Uaktywniają się natychmiast złe skłonności i namiętności. I gdy człowiek pragnie o własnych siłach przezwyciężyć pokusę, jakieś namiętności zwalczyć, co go czeka? Wers 23. Dobre pragnienia zawsze przegrywają, gdy toczą walkę z namiętnościami. Prawo grzechu jest okrutne. Im bardziej się starasz, tym bardziej przegrywasz. To jest zasada, która opisuje to, jak funkcjonujemy. Jakie jest rozwiązanie? Wers 24. Autor mówi, któż mnie wyzwoli? A więc potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Potrzebna jest moc z zewnątrz. Potrzebujemy, żeby ktoś przyłożył do nas moc. I tym, który to może zrobić, który wyciąga nas z takiej sytuacji, jest Bóg. Chrystus jest Zbawicielem. Cała prawda o naszej naturze. Czy można to wszystko poznać inaczej niż przez przykre doświadczenia? Tak, przez Boże Słowo. Wszystko można wyczytać w Biblii. Nie potrzeba do tego negatywnych doświadczeń. Co więc kryje się za słowami modlitwy? Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Boże, nie musisz mi udowadniać przez jakieś sytuacje, że nie potrafię zwyciężać. Ja to już dobrze wiem, dobrze pamiętam. Wiem to z Twojego słowa, sam nie mam szans. I zdaję się na Ciebie, abyś Ty mnie wybawił. Dobrze, Boże, zamiast walki z pokusami będę się skupiał na tym, by Tobie ufać. Podsumujmy. Jak doświadczać zwycięstwa nad namiętnościami, złymi skłonnościami? Najpierw potrzebujemy zgodzić się z prawem grzechu, że człowiek nie może przezwyciężyć o własnych siłach. Im bardziej koncentrujemy się na walce z pokusami, tym bardziej przegrywamy. Potrzebujemy pomocy, by Bóg za nas walczył. Dlatego potrzebujemy zaprosić Chrystusa do swojego życia jako Zbawiciela, który nas wybawi z mocy grzechu, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliśmy, jeżeli nie zaprosiliśmy Go. A później już jako ci, w których Chrystus mieszka, mamy koncentrować się nie na walce z pokusami, lecz na tym, by utrzymywać Chrystusa na pierwszym miejscu, ufać Mu i On sam będzie walczył. Jednak szczególny problem pojawia się wtedy, gdy nie nauczymy się tej prawdy z Bożego Słowa, zlekceważymy Boże Słowo i będziemy myśleli, że jednak damy radę. Tak jak Piotr apostoł. Pomimo słów Jezusa nie dasz rady, on powiedział, dam radę. Dlatego potrzebował lekcji, tak? Potrzebował sytuacji, by przeżyć to w inny sposób niż przez Boże Słowo. A więc bardzo ważna duchowa zasada. Jeżeli nie nauczymy się lekcji o swojej naturze z Bożego Słowa, nie uznamy tego. Jeżeli Słowo Boże nie wystarczy, Bóg nie zawaha się nauczyć nas tej lekcji w inny sposób. I może to się skończyć nawet bardzo nieciekawie, jeżeli jesteśmy uparci w tym właśnie trwaniu przy swoim. Może to skończyć się w tak przykry sposób, jak w przypadku króla Dawida. Historia znana, ale trzeba ją przytoczyć, tak? Na początku drogi król Dawid, tak, on żył 1000 lat przed Chrystusem, a więc 3000 lat temu, ale pokusy były te same, co dzisiaj. Na początku swojej drogi Dawid miał bardzo mocne przekonanie o swoich własnych możliwościach zwycięstwa nad pokusą. Zobaczmy, jak oceniał swoje możliwości. Psalm 26. Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość, bom nienagannie postępował i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu. Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, bo mam przed oczyma Twoją łaskawość i postępuję w Twej prawdzie. Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, ani z niegodziwymi się nie spotykam. Był z niego niezły maczo, tak? Mówi, że postępuje nienagannie, że absolutnie nie jest chwiejny. Jest bardzo pewny siebie do tego stopnia, że mówi: Boże, proszę bardzo, wystaw mnie na próbę. Był pewny, że próba wykaże jego siłę. Oczywiście wie, że Bóg okazuje łaskę, czyli tą niezasłużoną przychylność, ale uważa, że on nie potrzebuje jej tak bardzo jak inni, bo jest w porządku. Mówi, że nie ma nic wspólnego ze złem, z fałszem. Miał bardzo wysokie mniemanie o swoich możliwościach. Czy prawdziwe? Czy był znawcą ludzkiej natury, również swojej? Bóg wysłuchał jego modlitwę, która brzmiała: wystaw mnie na próbę. Dawid się modlił odwrotnie niż w modlitwie Ojcze Nasz, tak? Nie wódź mnie na pokuszenie, ale proszę bardzo, Boże, powódź mnie na pokuszenie, zobaczymy. Czy jego wyobrażenia o sobie pasowały do rzeczywistości? Patrzmy, druga księga Samuela, 11, znany fragment, ale może nie wszystkim. Pewnego wieczoru Dawid, podniósł się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. Kobieta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi, jestem brzemienna. Następnego ranka napisał Dawid list do Joaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał, postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta, potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. Okazało się, że jego wyobrażenia o sobie nie przystają zupełnie do rzeczywistości. Ale co było istotą problemu Dawida? Jak się nazywał jego problem? Mówi mu o tym prorok Natan. Po tym wydarzeniu popatrzmy 12 rozdział 2 księgi Samuela, wers 9. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu Twojego na wieki, żony zaś Twoje oddam Twojemu współzawodnikowi. Dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który Ci się urodzi, na pewno umrze. Jego problemem było, co? Lekceważenie Boga i Jego słów. Dlatego potrzebował lekcji, aż sam się o nią prosił. Jaki wpływ miała na niego lekcja? Czego się nauczył? Możemy to zobaczyć w psalmie 51, który napisał, kiedy dotarło do niego to, co zrobił. I zobaczmy, co nowego pojawia się w postawach Dawida. Psalm 51. Psalm Dawida, gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batrzebą. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. Teraz, gdy Dawid mówi o ogromie miłosierdzia Bożego, to inaczej sobie ceni łaskę Bożą, tak? Zobaczył, jak on sam ogromnie jej potrzebuje. Wcześniej mówił, że to inni jej potrzebują, tak? Teraz, można powiedzieć, śpiewa inaczej. Dotarło do jego świadomości to, co jest w jego sercu, czyli nieprawość, postawa lekceważenia wobec Boga. Bóg mu wszystko wybaczył, ale Gdyby od początku był pokorny i szedł za tym, co Bóg komunikował mu słowami, uniknąłby wielu negatywnych skutków. Jego życie pobiegłoby lepszą drogą. Nie przeżyłby śmierci kilkorga swoich dzieci i wielu, wielu innych tragicznych wydarzeń. Każdy, kto zbliża się do Boga, musi nauczyć się tej lekcji. My też potrzebujemy nauczyć się lekcji o swojej naturze, bo ze świata, z życia w społeczeństwie wynosimy trochę inne wyobrażenia. Potrzebujemy nauczyć się lekcji o swoich ograniczeniach i też o zwyciężaniu dzięki mocy Bożej. Możemy nauczyć się tego z Bożego Słowa, nawet z dzisiejszego głównego naszego powiedzenia, tak? Gdy słyszysz te słowa: Boże, nie wódź mnie na pokuszenie, czy nie wódź nas na pokuszenie, to możesz modlić się tą modlitwą z pełnym zrozumieniem. Boże, nie musisz mi udowadniać. Proszę Cię, nie udowadniaj mi tego, że nie potrafię zwyciężać. Już to wiem, przyjmuję, tak powiedziałeś i kropka, amen. Uznaję, zdaję się teraz na Ciebie, że Ty mi dajesz zwyciężyć. I zamiast skupiać się na walce z pokusami o własnych siłach, będę skupiał się na tym, byś Ty był na pierwszym miejscu i kierował moim życiem. Boże, pragnę reagować na Twoje słowa, byś nie musiał mnie uczyć przez skutki moich czynów. A to wszystko przecież ma wpływ na to, co dzieje się z naszym powołaniem, tak? Jeżeli nauczymy się zwyciężać przez wiarę, od tego naprawdę wiele zależy, tak? Od tego zależy owoc naszego życia, to w jaką ścieżką pobiegnie powołanie, które Bóg ma dla każdego z nas, cała nasza przyszłość. Ale skoro nie wódź nas na pokuszenie, to pytanie, jakie to pokusy? Jakim pokusom podlegamy? Dobrze jest wiedzieć coś na ten temat, jakie to pokusy, bo właśnie to pokusy chcą wykopać nas z tej ścieżki naszego powołania, z tej najlepszej drogi, którą Bóg ma dla nas. Jeżeli Jego pragnieniem jest to, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, jeżeli to jest coś, czym Bóg się najbardziej zajmuje, z tym też będzie związane powołanie, jakie On ma dla mnie. Z tym będzie też związana największa nagroda w niebie. Zobaczmy, jak mocno przeżywał to i był o tym przekonany Paweł Apostoł. Świadczą o tym pewne jego słowa z pierwszego listu do Koryntian 9:16, druga część, co mówi? Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Tak nazywa to rozminięcie się z tą najlepszą drogą, jaką Bóg ma dla niego, tak? Że po prostu nie przekazywałby Ewangelii. I jest to dla niego wręcz tragiczne, kiedy uświadamia sobie doniosłość takiego faktu. Gdyby uległ jednej z rozlicznych pokus, jakie też na pewno miał, no zmieniałoby to jego drogę, tak? Nie mógłby robić tego tak, jak właśnie ten plan A. A więc pokuszenie, tak? Jakim pokusom podlegamy? Jakie to rzeczy mogą nas wykopać z tej ścieżki powołania i skazywać nas na drogę B czy C, już nie tak wspaniałe i kluczowe? Zobaczmy klasyfikację, jaką podaje nam inny z kolei apostoł Jan w swoim pierwszym liście, 1 Jana 2,15. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia. To są rzeczy, które chrześcijanie mogą kochać, oddawać im serce, zamiast oddawać je Bogu. Ale pokuszenia mogą być o wiele subtelniejsze niż to, że ktoś kusi kogoś swoim ciałem, tak jak to było w przypadku Dawida i Batszeby. Pożądliwość ciała to także lenistwo, tak? Ucieczka od problemów, umiłowanie ponad wszystko swojego świętego spokoju, przejadanie się, to do mnie. Niechęć do rozwijania się, tak? Niechęć do przestawiania się ze spraw materialnych na sprawy duchowe. Chętnie zajmę się jakimiś materialnymi rzeczami, ale zajęcie się sprawami ducha, słowa, przygotowanie odpowiednich słów, duża niechęć, tak? Wolę coś takiego technicznego, materialnego. No, ale jak chcemy pomóc innym ludziom, to właśnie przez słowo. Pożądliwość oczu, tak? Druga kategoria. Chęć posiadania oczywiście pewnych rzeczy, ale też wyobrażenia o pewnym materialnym stylu życia, które mnie rozgrzewają, tak? Moje gdzieś tam takie tęsknoty bycia kimś właśnie w kwestii stylu życia. No i wreszcie pycha życia, no to tutaj to już jest wiele, wiele pomysłów, co to może być. Można powiedzieć, że pycha i wyniosłość to jest grzech z najwyższej półki. Można powiedzieć, że te trzy kategorie to są jak trzy półki, tak? No jakaś pożądliwość ciała, tak? Później pożądliwość oczu, coś bardziej wyższego, ale najwyższa półka to właśnie pycha, tak? Zarozumiałość. A więc to są pokusy, by być kimś w oczach innych ludzi, a więc też strach przed tym, co ludzie powiedzą. Ta pokusa pychy i wyniosłości to także właśnie postawy przeciwne poddaniu. Bez poddania nie można być uczniem w jakiejkolwiek szkole, a co dopiero w szkole Jezusa. Postawa ja mam rację, tak, wręcz chorobliwa czasami, upór przy swoim. Pokusa dominowania nad drugim człowiekiem. Takie podejście w sercu, tak? Chęć posiadania ludzi na swoje usługi, choćby współmałżonka, zamiast postawy sługi. Pokusa niezależności, bardzo modna, tak? Nie chcę odpowiadać przed żadnym człowiekiem i nie chcę, żeby ktokolwiek mówił mi, co mam robić, tak? Pokusa niezależności. Co jeszcze? Brak gotowości na kroki wiary, kroki oddania, bo to zagraża wyobrażeniu o stylu życia, jakiemu hołduję, tak? Dlatego nie ma gotowości na właśnie na jakieś kroki wiary. Niechęć do stawiania kroków wiary. A więc grzechy czy pokusy bardzo subtelne, a jednak uderzające w nasze powołanie, w tą ścieżkę A, którą Bóg chce nas prowadzić. Gdy takich wyborów człowiek dokonuje w sercu, może nawet nie jest tego świadomy, ale gdzieś tak jest, no to wtedy co robi? Pasują mu wszelkie wymówki, tak? Szuka wymówek. Jeżeli chce żyć według wyobrażenia, które sam sobie wymarzył, według swojej trójpolówki takiej właśnie pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, to wtedy spodoba mu się każdy pretekst, by się od tej drogi odwrócić, by odejść z twarzą, nazwie wspólnotę sektą, liderów zwodzicielami, a ich dobre przygotowanie do swojej roli psychomanipulacją. Tak? To jest klasyka na skalę świata, tak po prostu wszędzie wśród chrześcijan się dzieje. Ale jest to tylko ucieczka od drogi, którą Bóg pokazuje. U podstaw tego wszystkiego leży niewiara, niewiara w to, co Bóg mówi, że jednak najważniejszą, najbardziej wartościowszą rzeczą, dla której warto żyć, jest to, by ludzie byli zbawieni. Ale jeżeli ta prawda uderza w te moje wyobrażenia o tym, jakim bym chciał, żeby moje życie było, no to oczywiście źródłem jest niewiara, to wtedy jest szukanie wymówek. Co jest oczywiście naturalne, każdy z nas tak funkcjonuje, ale wspaniałą rzeczą jest, jeżeli potrafimy to przezwyciężyć i tak utrzymamy się na tej drodze A. Dla większości ludzi taka wartość jest głupotą, to o czym tutaj mówimy, a może nawet fanatyzmem, ale dla Boga jest to najważniejsza rzecz, jaka istnieje. Dlatego Bóg posyła nam korektę właśnie tutaj w wersie 15. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie oddawaj swojego serca tym wartościom. Mówię to też do siebie. Nie ulegaj pokusie. Bóg się nad tobą nie znęca, Bóg ci nie żałuje pięknych i wspaniałych rzeczy, ale pragnie, byś dostał czy dostała to, co najcenniejsze. Bo 17 wers, świat przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Rzeczy tego świata przemijają, a Bóg chce dla swoich dzieci tego, co trwa wiecznie. A więc jesteśmy tak naprawdę w tej walce z pokusami stawiani w sytuacji wyboru. Po jednej stronie mamy świat z tymi wszystkimi wartościami, a po drugiej stronie co mamy? Co mamy po drugiej stronie? Tych, którym pomożemy poznać Ewangelię, pomożemy stać się uczniami Chrystusa, albo też będziemy w zespole, który przyczyni się do tego duchowego pomnażania, to nie zostanie nam nigdy zabrane. I właśnie ten obraz może nas szczególnie motywować i rozgrzewać, tak? Właśnie to grono ludzi, którym Bóg da nam przywilej pomóc, aby go lepiej poznali, by przede wszystkim byli zbawieni. Warto zapłacić każdą cenę, by to stało się rzeczywistością. A ciekawym, chyba najlepszym przykładem tego jest sam Jezus. O czym on myślał w ostatnich godzinach przed swoim aresztowaniem i oddaniem życia? O czym oczywiście wiedział. Wiedział, że to będzie już za parę godzin. O czym myślał? O przyszłości swoich uczniów. Tak? Modli się o ich jedność, jeszcze ich instruuje. Bo to było coś, co naprawdę zostawił tutaj na ziemi i to coś wywalczył na wieczność, tak? Swoich duchowych braci i siostry, swoich uczniów i tych, którzy przez nich go poznają, następne pokolenia uczniów, aż do nas łącznie, tak? To jest jego owoc. A więc modlitwa Ojcze nasz, nie wódź nas na pokuszenie. Boże, nie musisz mi udowadniać, że nie potrafię znieść tych pokus. Już to wiem. Te pokusy mi realnie zagrażają. Chcą mnie wykopać z mojej ścieżki powołania. Ale Boże, proszę, daj mi zwycięstwo, abym mógł naprawdę tą najlepszą drogą iść. I zwyciężanie nad tymi pokusami, o których tutaj dzisiaj mówimy, otwiera przed nami tą najciekawszą ścieżkę, jaką Bóg ma dla nas. A więc dwóch chrześcijan siedzi sobie przy stoliku, przy kawce. Rozmowa im się nie klei, a nawet jeżeli się klei, to mają takie nieprzyjemne odczucie, że coś im umyka, że jest coś bardzo ważnego, aż wreszcie jeden z nich zajarzył, skojarzył i powiedział o swoich marzeniach, tak? Jak mogłoby być, co moglibyśmy zrobić, żeby tak było. Coś takiego przeżywam co rusz w rozmowach z wami. Chociażby wczoraj wieczorem poszliśmy na kawę tutaj z kimś z was, z niektórymi z was. I właśnie Sławek, z którym rozmawiałem, zaczął wyłuszczać mi pewien nowy pomysł, do którego się zapalił, który był związany z czym? Nie zgadniecie. Jak zanosić Ewangelię do otoczenia, tak? Jak to zrobić, żeby to był większy pigal niż ZWM, tak? Niż rynek. Tak się zagadaliśmy na ten temat, że aż obsługa kawiarni uprzejmie zaczęła dawać nam znaki, że już zamykają. No więc jest o czym gadać.